Merkury Polskie Radio.
Projektowanie uniwersalne to nie jest projektowanie dla osób z niepełnosprawnościami. To jest projektowanie dla wszystkich użytkowników przestrzeni, w tym osób niepełnosprawnych. To nie jest tak, że to ma przeszkadzać innym, to ma być jedno kompleksowe działanie, żeby ta przestrzeń była wygodna dla wszystkich.
Sygnały świata. Profesor Marek Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego.
Ideą czy zasadą projektowania uniwersalnego to jest właśnie intuicyjność rozwiązań. Osoba niewidoma pojawi się w danym miejscu i zauważy powierzchnię na chodnikach, tak zwany system fakturowania. Jedne faktury są odpowiedzialne za poruszanie się wzdłuż, inne faktury odpowiedzialne za zwrócenie uwagi na niebezpieczne miejsca, czyli tak zwane faktury bezpieczeństwa, i też inne faktury, które są związane z dodatkowymi informacjami, nie? Czyli miejsce oczekiwania, skrzyżowanie linii kierunkowych, żeby po prostu, jeżeli to wyczuje laską lub nogą, to będzie potrafił poruszać się po takiej przestrzeni w sposób samodzielny, co jest bardzo istotne właśnie w projektowaniu uniwersalnym, żeby ta samodzielność była coraz większa osób z niepełnosprawnościami.
Gdyby porównać Poznań z Gdynią, gdzie pan pracuje i mieszka, to Poznań jest przyjazny osobom niepełnosprawnym?
Ja myślę, że władze miasta i tutaj Społeczna Rada Osób Niepełnosprawnych bardzo zabiega o to, żeby to miasto stawało się coraz bardziej przyjazne. Ten proces oczywiście jest długotrwały i wymaga współdziałania różnych środowisk, również i instytucji miejskich, ale również tak samo mieszkańców. Ja wczoraj byłem na łódzkim konwencie regionalnym poświęconym standardom dostępności i tam też określaliśmy, że żeby miasto miało mieć miano przyjazne, ono powinno być miastem partycypacyjnym, czyli miastem, w którym prowadzony jest dialog i rozmowy, w którym jest też rozmowa na temat dostępności przestrzeni.
Czy w Poznaniu jest taki dialog prowadzony?
Z tego co wiem, tak. I tutaj właśnie jesteśmy po spotkaniu i rozmowach. Środowisko osób niepełnosprawnych z Poznania już od kilku miesięcy pracuje nad tym, żeby wypracować swoje standardy. Ja przyjeżdżając tutaj zaproponowałem, żeby te standardy były bardziej uniwersalne, czyli takie, które by jasno odpowiadały na zasady projektowania uniwersalnego, które zaczyna być wymogiem prawnym. Ten wymóg prawny wynika z zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a szczególnie artykułu 9, żeby
stosować. Mówimy o konwencji ONZ.
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która wskazuje w artykule 9, że mamy zmierzać do tego, żeby była dostępność do środowiska zabudowanego, transportu, usług w takim zakresie, żeby wszyscy obywatele, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, mogli uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi. Czyli żeby nie było stygmatyzacji, a z drugiej strony, żebyśmy sobie zapewnili bezpieczeństwo tym osobom w poruszaniu się po mieście.
Standaryzacja, projektowanie uniwersalne to takie hasła, słowa klucze. Co to tak naprawdę oznacza?
To oznacza, że my powinniśmy projektować tak przestrzeń i wszystkie inne rozwiązania techniczne, jak środki transportu czy urządzenia nawet gospodarstwa domowego, a też i usługi, tak żeby one były w maksymalnym stopniu dostępne i spełniały wymogi użytkownika, czyli osoby, która ma różne potrzeby właśnie związane z ograniczeniami mobilności w poruszaniu się, ale też i percepcji wzrokowej, słuchowej, ale nawet też mentalnej. To jest dosyć trudne wyzwanie, żeby te wszystkie elementy pogodzić i żeby one spełniały wymogi właśnie takiej powszechnej dostępności. I tak naprawdę teraz Poznań wchodzi na taką drogę powszechnej dostępności, żeby ta powszechność była na całym terenie miasta poprzez właśnie wprowadzenie standardów dostępności. Społeczna Rada dopiero zarekomendowała przyjęcie systemu licencyjnego standardu dostępności Centrum Projektowania Uniwersalnego.
Licencja, czyli to jest rodzaj jakiegoś dokumentu, którym będą posługiwać się na przykład urzędnicy.
Tak, urzędnicy, a tak naprawdę projektanci w projektowaniu tej przestrzeni publicznej, bo standardy dostępności obejmują pewne zagadnienia, które są związane właśnie z przestrzenią publiczną, chociaż Centrum Projektowania Uniwersalnego, które jest powołane na Politechnice Gdańskiej, pracuje nad tym, żeby również były to wytyczne do projektowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów szkalnych, ale również i terenów zielonych. A takie jest założenie właśnie projektowania uniwersalnego, tworzenie przestrzeni wygodnej i to wygodnej dla wszystkich użytkowników.
Czy jest jakiś konkretny przykład, pozytywny przykład, który moglibyśmy wskazać, pokazać w Poznaniu, który został pomyślany w myśl zasady projektowania uniwersalnego?
Szczerze mówiąc, trudno mi odpowiedzieć, bo wczoraj w nocy przyjechałem i dzisiaj tylko przyjechałem tramwajem. i trudno mi określić jakby takie miejsce.
No dobrze, jak przyjechał pan tramwajem, to tramwaj, przystanek, można powiedzieć, że jest dobrze zaprojektowany, wymyślony?
Znaczy jakby poziom, wejście do już tramwajów, tych, szczególnie tych nowych, już jest na przyzwoitym poziomie, bo już można wjechać, ale na przykład brakuje jeszcze oznaczeń, miejsc oczekiwania osób niewidomych, miejscu, gdzie drzwi tramwaju się otworzą, tak żeby mogła bezpiecznie wsiąść. Są przyciski, które uruchamiane są na tramwajów, co nie służy zawsze osobom niewidomym, bo nie wiedzą, gdzie ten przycisk się znajduje i trudno obmacywać cały brudny tramwaj. A jak byłoby ustawienie tego miejsca oczekiwania takiej osoby przy pierwszym wejściu do tramwaju, tam gdzie jest motorniczy, to byłoby wygodne dla i motorniczego, bo zauważyłby tą osobę, że musi otworzyć i w odpowiednim miejscu się zatrzymać. Tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że te standardy, które opracowuje centrum, one są na tyle uniwersalne, żeby były stosowane również w innych miastach. A to jest bardzo cenne dla osób z niepełnosprawnościami, a szczególnie właśnie osób niewidomych, że spotkają się z podobnymi rozwiązaniami w innych miastach i nie będą zaskoczone tym, że w jednym mieście jest tak, w drugim mieście jest inaczej.
Czy chętniej będzie pan przyjeżdżał do Poznania teraz?
Ja myślę, że ja chętnie do każdego miasta przyjeżdżam, które jest otwarte na zasady projektowania uniwersalnego. Ja tym żyję od lat i moją ideą jest to, żeby...
Cała praca naukowa jest poświęcona pana.
No, tak naprawdę zacząłem wdrażać takie rozwiązania, które są przyjazne poszczególnym grupom. Pracujemy teraz bardzo intensywnie nad zagadnieniem dostępności przestrzeni dla osób z autyzmem. To jest bardzo trudnym tematem i rozmawiamy z organizacjami pozarządowymi, które się opiekują tymi osobami, jak wypracowywać te minima, które byłyby dla nich przyjazne. Jest to wielkie wyzwanie. Zresztą ja mówię, że projektowanie uniwersalne nie powinno być utrudnieniem dla projektanta. Powinno być wyzwanie, żeby ten projekt, który powstanie na jego desce czy na komputerze już teraz, był właśnie przyjazny dla wszystkich i będzie jakościowo lepszy niż taki, który jest oparty na tych zapisach, które nie uwzględniają w pełni właśnie projektowania uniwersalnego, potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Profesor Marek Wysocki z Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej.
Standardy dostępności opracowane przez Centrum Projektowania Uniwersalnego będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta.
Książka do posłuchania.
Z czym wam się kojarzy projektowanie uniwersalne?
Zapada głębokie milczenie, bo nie wiemy, co to
Paweł
znaczy.
Kamza.
Co to znaczy projektowanie uniwersalne? Wiem, co to jest projektowanie uniwersalne, jak to połączyć, nie mam pojęcia.
Wydaje mi się, że dotyczące całej grupy ludzi, wszystkich
ludzi. To jest pewne pojęcie, które wchodzi, powiedziałbym, do takiego języka potocznego. Zaczynamy mówić o tym, że coś zaprojektowane z myślą o wszystkich ludziach, niepełnosprawnych, sprawnych, osobach na wózkach, osobach niewidomych.
To jest niemożliwe. To jest utopia.
Dlaczego?
Bo nie można zrobić tak, żeby byli zadowoleni i ludzie na wózkach, i niewidzący, i niewidomi, i jeszcze ludzie, którzy widzą i nie potrzebują wózków. Ostatnio rozmawialiśmy o krawężnikach i tu natychmiast jest konflikt między wózkarzami i rowerzystami.
Dla osoby jeżdżącej na wózku super, jeżeli jest zlikwidowany ten krawężnik, a dla osoby, która idzie, niewidomej, która idzie z laską?
A może zrobić warto krawężniki, które będą bardzo niskie, łagodne dla rowerzystów, dla wózkowiczów, a wyczuwalne dla osób niewidomych.
No myślę, że ten pomysł byłby dobry. A dlaczego tego nie zrobią? Dlaczego jest zawsze albo krawężnik wysoki na 10 cm, albo nie ma go wcale?
Ja pomyślałem o książkach, że audiobook, który w tej chwili można kupić w każdej księgarni, jest też takim pomysłem uniwersalnym. Pomyślano o ludziach, którzy chcą słuchać książek w trasie, w samochodzie, a jednocześnie ta książka może służyć osobom niewidomym, niedowidzącym.
No i tu chyba można mówić o uniwersalizmie. Audiobook jest dla osoby widzącej i dla osoby niewidomej.
Jesteśmy w Bibliotece Raczyńskiej w Poznaniu, gdzie jest specjalne stanowisko udostępnienia książek cyfrowych. Tutaj przychodzą osoby niedowidzące i niewidome, ale nie tylko, bo przychodzą też ludzie z innymi jakimiś problemami, którzy nie mogą czytać albo nie potrafią czytać. Zdarzają się takie osoby?
Małe dzieci, dla których są nagrywane specjalne bajki z jeszcze efektami dźwiękowymi, na pół śpiewane, na pół nucone, są właśnie takim przykładem osób, które nie umieją czytać, a audiobook wtedy pomaga rodzicom, ma ich z głowy, zamiast opowiadać bajki, uruchamiają bajkę na dowolnym odtwarzaczu, na przykład na czytaku.
A jaką książkę chcielibyśmy dzisiaj polecić naszym słuchaczom?
Słuchajcie Państwo, ostatnio przeczytałam dużo ładnych książek. Ta, która mi utkwiła w pamięci najbardziej, to jest książka Randy Pausza, Ostatni wykład. Randy Pausz to jest nauczyciel uniwersytecki, który dowiedział się w wieku tam 40 paru lat, że zostało mu kilka miesięcy życia i postanowił wygłosić dla swoich studentów, których bardzo lubił, taki ostatni wykład, nie o informatyce, bo on był informatykiem, ten Randy Pausz, tylko o tym, jak realizować swoje marzenia i spełniać marzenia innych. Czytając tą książkę, tak sobie pomyślałam, że każdy z nas, znaczy większość z nas, miało w dzieciństwie marzenia. Mnie się akurat tak, czytając tą książkę, spełniło wiele marzeń, bo zawsze od dzieciństwa w sumie chciałam zostać bibliotekarzem. Już jako mała dziewczynka biegałam na każdej przerwie do pani bibliotekarki, jak mogłam, pomagałam. Nawet nie myślałam, że ja zostanę bibliotekarzem. No proszę, tak? Wybiegałam sobie ten zawód. W każdym wieku można mieć marzenia. I Randy Pausz zachęca, by w sumie walczyć o swoje marzenia. Książka tego autora cały czas tnie niezwykłym optymizmem. Randy Pausz właśnie postanowił wygłosić ten wykład, wiedząc o tym, że mu zostało kilka miesięcy życia. Co w tej książce mnie najbardziej mi się spodobało, nawet sobie wypisałam kilka cytatów, na przykład coś takiego, że w życiu nie możemy zmienić kart, jakie dostajemy, możemy tylko dobrze rozegrać rozdanie. Randy Pausz, ostatni wykład. Także jest i w systemie Czytak, i w systemie MP3.
Ona jest nie tylko dostępna w naszej ulubionej bibliotece, ale jest też do obejrzenia ten wykład na YouTube. Bardzo polecam. Jest on mówiony po angielsku i warto posłuchać, jak Randy Pausz mówi. Jest tłumaczenie tego wykładu bardzo niedobre, przy okazji mogę powiedzieć. Warto też, jeżeli ktoś może, zobaczyć, jak Randy Pausz się zachowuje na tym wykładzie. To jest 2007 rok. Randy Pausz był informatykiem, który tworzył rzeczywistość wirtualną jako jeden z pierwszych. Współpracował z Disneyem przy filmie Aladdin i kilku następnych. A jest też współtwórcą takiego systemu Alicja. Jest to system pomagający młodym ludziom uczyć się programowania przez zabawę. To jest rewolucyjny, jeśli chodzi o edukację i komputery, program. I oglądałem z niesłychaną uwagą, ponieważ po pierwsze, zaskoczyło mnie to, jak Randy Pausz się zachowuje i cały czas mówiłem, do kogo on jest podobny. I później odkryłem, do Kaczora Donalda. Jak ktoś całe życie zajmuje się Disneyem, przechodzę na jego zachowania. Proszę zobaczyć, jak Randy Pausz, jakie robi pauzy, jakie miny robi w tych pauzach. Dokładnie jak Kaczor Donald. Ale to nie jest istotą wykładu. Uważam, że powinniśmy go posłuchać, czy powinniście Państwo go posłuchać, bo przede wszystkim jest skierowany do wszystkich, którzy uczą. Od szkoły podstawowej do nauczycieli akademickich, bo Randy Pausz mówi rzeczy, które w Polsce dla niektórych nauczycieli będą rewolucyjne. Tak samo dla uczniów. Randy Pausz mówi, że ucząc, on najwięcej nauczył się od swoich studentów. Najpierw byli mistrzowie, a później studenci, on się od nich uczył. I Randy Pausz cały czas mówi, że uczenie nie polega na tym, że jest kapłan, nauczyciel, który przekazuje wiedzę, tylko na tym, że nauczyciel z uczniami wspólnie rozwiązują problemy. Poszukują rozwiązania problemów na styku spotkania wiedzy, intuicji uczniów. Jeśli tej wiedzy nie ma, to trzeba tą wiedzę uczniom przekazać, a później im pokazać, jak ona może być zastosowana. I nauczyciela, który nie jest tylko do tego, żeby przekazać wiedzę, ale żeby znaleźć nowe spojrzenie na to, co teoretycznie wie. I to jest, uważam, niesłychanie interesujące i w polskich uczelniach, proszę sobie wyobrazić, na przykład na Akademii Medycznej, że uczymy lekarzy tak, że kiedy lekarz spotyka się z pacjentem, to nie jest guru, mistrz, mędrzec, kapłan, który przekazuje nam wiedzę i wymyśla, jak chce nas uleczyć, tylko zastanawia się z pacjentem, jak wspólnie mają rozwiązać problem, czy wyleczenie pacjenta. Rewolucyjne, myślę, w myśleniu polskich lekarzy. Poza tym Randy Pausz oprócz tego mówi o tym, oprócz tego, o którym pani Ala mówiła, o tym, że powinniśmy być wierni marzeniom swojego dzieciństwa i o nich ciągle pamiętać i do nich wracać, mówi też, na czym polega bycie dzieckiem. Że powinniśmy do końca życia zostać dzieckiem. To taki psychologiczny bałmot, mówimy sobie być dzieckiem. Co to znaczy być dzieckiem? Randy Pausz mówi, pamiętacie Państwo te dzieci, które doprowadzały nas do rozpaczy, bo pytały, co to jest, co to jest, co to jest. A dlaczego woda płynie? A dlaczego kran odkręca się w lewo, a nie w prawo? A dlaczego woda jest zimna? I tak dalej, i tak dalej. I Randy Pausz mówi, zachowajmy tą ciekawość dzieci do końca. A jeżeli nie potrafimy, to szukajmy dzieci i uczmy się od nich tej ciekawości. Poza tym Randy Pausz mówi, mury nie są po to, żeby zagrodzić drogę do celu. Mury są po to, żeby odsiać tych, którzy się do tego celu naprawdę nie chcą dotrzeć. Jeżeli chcesz, to pokonasz każdy mur. Mur jest po to, żeby sprawdzić, jak bardzo ty chcesz znaleźć cel. I tego pokroju myśli w tym wykładzie jest bardzo dużo. Ten wykład jest ogromny sukces. Umieszczony w internecie, miał ileś tysięcy wejść. Został wydany jako książka, która rozeszła się w milionowych nakładach. Został przetłumaczony na 46, o ile dobrze pamiętam, języków. A po tym Randy Pausz rozpoczął turę ostatnich wykładów. Występował w najbardziej znanych programach i talk showach w telewizji amerykańskiej, z takich jak Good Morning America na przykład. I tych ostatnich wykładów przez ostatni rok swojego życia wygłosił kilkanaście. Wielki sukces na końcu życia. Myślę, że jego kluczem jest podejście Randy Pausza do swojego życia i do tego, jak tego życia trzeba podchodzić. Na końcu Randy Pausz mówi. I teraz wiecie, jaka jest największa zagadka, jaka największa jest zmyłka w tym wszystkim? Że to wszystko, co ja mówię, nie mówię do was, tylko do moich dzieci.
Ostatni wykład to książkę, którą znajdziemy w Bibliotece Raczyńskich, a film z ostatnim wykładem?
Możemy znaleźć na portalu YouTube.
Paweł Kamza, Alicja Królczyk. Na kolejne Sygnały Świata zapraszamy za tydzień, a dziś żegnają się z Państwem Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.